Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat przed nami, krach, tragiczna sytuacja w Dolnośląskiej Służbie Zdrowia. Naszym gościem jest pani Hanna Trochimczuk-Widut, przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk. Witam serdecznie, pani przewodnicząca.
Dobry wieczór państwu, szczęść Boże.
Pani przewodnicząca, temat sformułowany, przed nami krach, tragiczna sytuacja w służbie zdrowia na Dolnym Śląsku, no to dramatycznie brzmi, zwłaszcza też w kontekście tych wydarzeń, które dzisiaj miały miejsce na scenie politycznej, no bo już tych krachów i tej tragicznej sytuacji, ile jeszcze może być, gdyby pani zechciała wprowadzić nas w temat?
No myślę, że to nie jest ostatni krach, który nas czeka z tym rządem. Bez przerwy nas zaskakuje pan premier jakimiś nowymi sytuacjami, które dla nas są po prostu nie do przyjęcia. Ale ja wrócę, chciałam mówić o Dolnym Śląsku, ale tak naprawdę to trzeba mówić o całej służbie zdrowia, nie tylko o Dolnym Śląsku, chociaż na Dolnym Śląsku sytuacja jest szczególna, powiedziałabym.
Więc, pani przewodnicząca, umówmy się, że mówimy o służbie zdrowia na przykładzie Dolnego Śląska.
Proszę bardzo. Więc na Dolnym Śląsku, dlaczego jest tak tragicznie? Dlatego, że kontrakty zostały podpisane tylko do 30 października. Na listopad i grudzień nie ma właściwie kontraktów, a to, co nam zaproponował Narodowy Fundusz Zdrowia, to jest obniżenie tych kontraktów w stosunku do tego, co w tej chwili jest, o 30%. W związku z czym, ponieważ wyczerpane są wszystkie limity i tak praktycznie rzecz biorąc 26 szpitali powiatowych na Dolnym Śląsku zamknęło swoje podwoje, dzisiaj się dowiedziałam o następnym szpitalu, który nie przyjmuje już pacjentów. To jest olbrzymi szpital, tak zwany Latawiec w Świdnicy. Wszystkie te szpitale wykonały już swoje limity, a ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce zapłacić za nadlimity, szpitale po prostu nie mają za co leczyć. Sytuacja jest rzeczywiście nie do pozazdroszczenia. Zresztą myślę, że państwo, którzy w ostatnich czasach musieli skorzystać z ochrony zdrowia, z usług służby zdrowia, wiedzą, że jest źle. Ale tak źle jak na Dolnym Śląsku, to myślę, że w kraju jeszcze nie jest. Wszyscy łącznie z organami założycielskimi, z Akademią Medyczną, z dyrektorami szpitali, wszyscy żeśmy się zjednoczyli i usiłujemy te pieniądze skądś wyciągnąć. My doskonale wiemy, że pieniędzy nie ma, ponieważ są lawinowe zwolnienia pracowników i ta składka na ubezpieczenie zdrowotne jest coraz mniejsza. Ale nie widzimy też potrzeby z powrotem zadłużania szpitali, bo niektóre szpitale naprawdę wielkim wysiłkiem całej załogi jakoś wyszły na prostą, zaczęły się bilansować, zaczęły jakoś funkcjonować w tym całym chaosie, w jakim jest w służbie zdrowia, a w tej chwili wpycha się je z powrotem na drogę zadłużenia, na drogę, gdzie komornik będzie mógł zabrać właściwie wszystko. Dlatego wystąpiliśmy z propozycją do Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby zamiast my się mamy zadłużać, niech się zadłuży Narodowy Fundusz Zdrowia, biorąc pożyczkę bankową. To jest nasza propozycja. Oczywiście ja nie wiem, czy Narodowy Fundusz Zdrowia z tej propozycji skorzysta, ale sytuacja jest taka, nie ma za co leczyć pacjentów. Coraz częściej zdarza się, że pacjent w zagrożeniu życia nie zostaje przyjęty do szpitala, zostaje odesłany do domu i tam w domu umiera. Rząd swego czasu mówił o prawie do eutanazji. Ja chciałam Państwu zwrócić uwagę na fakt, że eutanazja wchodzi do nas bocznymi drzwiami, po cichutku. Myślę, że już jest ostatni dzwonek na to, żebyśmy się wszyscy przeciwstawili mordowaniu narodu, bo to tak jest, proszę Państwa. Jeszcze chwila i będą zamykać szpitale nie tylko na Dolnym Śląsku, ale także gdzie indziej, w Polsce. Jeszcze chwila, a nie będzie w ogóle publicznej służby zdrowia. I może o to chodzi. Może o to chodzi, żeby nie było publicznej służby zdrowia. A jeżeli nie będzie publicznej służby zdrowia, to będzie tylko ta dziedzina medycyny obowiązywała, która będzie przynosiła zysk, w związku z czym znikną niektóre działy medyczne w ogóle. Chyba, że Państwo będziecie chcieli płacić. W tej chwili na Dolnym Śląsku nie wykona się nigdzie takiego badania, które jest niezbędne w rozpoznaniu ciężkich na przykład schorzeń, takich jak rezonans magnetyczny czy tomograf komputerowy. Nigdzie się tego nie wykona. Myślę, proszę Państwa, że doszliśmy już do tego, żebyśmy się wszyscy zjednoczyli. Rozdrobnienie ruchu związkowego przyniosło naprawdę wiele złych, nie przyniosło żadnych korzyści, natomiast przyniosło samo złe. Każdy ciągnie w swoją stronę. Jest olbrzymie rozwarstwienie płacowe. Jest niezadowolenie wśród pracowników. Są strajki średniego personelu medycznego, dlatego że po prostu on się upomina o swoje, widząc jak wyższy personel ma olbrzymie pobory, niższy ma kilkanaście razy czasem mniejsze. Wszystko to doprowadzi do ogromnego wybuchu społecznego. Bez przerwy mamy protesty, a to stoczniowców, a to górników, a to hutników. Będzie i protest służby zdrowia.
Kiedy taki protest może nastąpić, pani przewodnicząca?
Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo niedługi czas. Bardzo niedługi czas, ponieważ wszystkie grupy zawodowe mają już dość tego chaosu w służbie zdrowia. Mają dość tego, że właściwie Ministerstwo Zdrowia nic nie robi w sprawie uzdrowienia sytuacji w służbie zdrowia. Natychmiast potrzebny jest zastrzyk pieniędzy, inaczej naprawdę to wszystko padnie. Może o to chodzi?
No ale mieliśmy za rządów Donalda Tuska białe szczyty, byli przedstawiciele służby zdrowia, spotykali się z minister Kopacz. Czy to te rozmowy niczego nie przyniosły?
Tak, na tym białym szczycie rzeczywiście wypracowaliśmy pewne rzeczy, które można by było wprowadzić. Niestety nikt tego nie wprowadził. To są tak zwane rozmowy, które do niczego nie prowadzą. To są rozmowy, to jest dialog społeczny pozorowany. Bo dialog społeczny zwykle opiera się o jakiś konsensus, że trzeba wypracować coś, prawda? Ten konsensus na białym szczycie został wypracowany, ale nie został wprowadzony w życie nigdy.
Pani przewodnicząca, a w jakich dziedzinach medycyny leczenia jest najtrudniej na Dolnym Śląsku?
No powiedziałabym, że onkologia, psychiatria. To są wszystko dziedziny, które natychmiast potrzebują pieniążków. Natychmiast. A w planie Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2010 właśnie te dziedziny dostają mniej pieniędzy niż w tym roku. Zresztą ustawa mówi o tym, że nie może być mniej pieniędzy niż w roku poprzednim. I tych pieniędzy rzeczywiście mniej nie będzie, bo tak mówi ustawa. Tylko że ustawa nie bierze pod uwagę tego, że Narodowy Fundusz Zdrowia dostał przeszczepy z Ministerstwa Zdrowia bez złotówki, że podrożały leki, że podrożały media, że podrożała żywność, w związku z czym nawet jak tych pieniędzy będzie tyle, co w tym roku, to znaczy, że w przyszłym roku będzie ich niestety mniej.
Tak pani mówi o tych podwyżkach, o tych strajkach, o tym, że jest zła sytuacja w służbie zdrowia, to tak jakbyśmy nie żyli w Polsce, bo dzisiaj wydaje się, że ludzie są zadowoleni z tego, co jest.
No ja nie wiem, czy ludzie są zadowoleni, czy pacjenci służby zdrowia są zadowoleni. Ja pracuję w przychodni i muszę powiedzieć, że są bardzo negatywne odczucia o służbie zdrowia. Wielokrotnie zdarza mi się, że muszę łagodzić po prostu słuszne pretensje pacjentów, którzy nie otrzymują tego, co powinni otrzymać.
W takim razie pani przewodnicząca proponuje, by włączyć tych słuchaczy, którzy pewnie także przychodzą do tej przychodni, by mieli okazję porozmawiać z panią na temat sytuacji w ich ośrodkach służby zdrowia, tam gdzie mieszkają, no bo ta sytuacja w dolnośląskiej służbie zdrowia jest tylko takim motywem, który ma pokazać sytuację w ogóle w służbie zdrowia. Dlatego zapraszamy państwa 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, do Łodzi włącznie 655 23 56 Polski Południowej oraz 655 23 33 i 655 23 66 dla słuchaczy z zagranicy, być może o tamtej służbie zdrowia państwo powiedzą, i telefony w rodzinie bezpłatne 720 100 100 720 100 200. Zapraszam serdecznie, naszym gościem jest pani Hanna Trochimczuk-Fidut, przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ Solidarność, region Dolny Śląsk. Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Alicja z Lubuskiego. Proszę ojca, to nie tylko na Dolnym Śląsku, ale mój syn po szpitalu dostał skierowanie od gastrologa, to już w maju w Zielonej Górze w szpitalu, w przychodni przyszpitalnej nie rejestrowano. Ja dostałam, myślałam, że może nie chcą go, nie wiem, czy nie poszedł tam, żeby się zarejestrować. Ja dostałam też skierowanie, bo też mam sprawy gastrologiczne. Nie rejestrują ani w poliklinice, w szpitalu w poliklinice, ani w naszym szpitalu w Zielonej Górze. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pani Alicjo. Pani przewodnicząca, co pani na to?
No tak jest, niestety, proszę ojca. Skończyły się limity. Nie przyjmują w ogóle pacjentów, nie wiedzą, jakie będą kontrakty na rok 2010, w związku z czym jest w ogóle wstrzymana rejestracja do wszystkich specjalistów.
No ale to jak człowiek potrzebuje tej pomocy, bo bardzo często w mediach lekarze mówią, że za późno ludzie zgłaszają się do lekarza, żeby wykryć, żeby zapobiegać, żeby był ten system prewencji, bo łatwiej zapobiegać niż leczyć i tak dalej, i tak dalej. No pełno tych frazesów, które są prawdą oczywiście, pada, tylko jak taki człowiek ma przyjść do lekarza, skoro jest rejestrowany na przykład na przyszły rok, albo mówią nie wiadomo na kiedy możemy pana zarejestrować, bo już skończyły się limity.
No tak jest niestety, proszę ojca, tak jest. Nie mamy profilaktyki, bo profilaktyka u nas zupełnie leży właśnie przez to, że nie można się dostać do lekarza. Zostaje tylko i wyłącznie prywatna służba zdrowia. Tylko pytam się, ilu nas stać na prywatną służbę zdrowia? Tak jest jakoś, że na całym świecie ostoją służby zdrowia jest publiczna służba zdrowia. Ja nie mówię, że prywatnej ma nie być, bo u nas także jest prywatna służba zdrowia, ale Ostoją jest publiczna i ona ma być finansowana ze źródeł publicznych. I nie może tak być, że my zamykamy publiczne szpitale, a na to miejsce tworzy się jednooddziałowy szpital prywatny, który dostaje kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak nie może być. My mamy finansować publiczną służbę zdrowia.
Rozmawiamy dzisiaj o służbie zdrowia. Jak to jest u państwa, jak to jest w państwa miejscowościach? Jesteśmy ciekawi. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozmów.
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie, kto mówi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Barbara z Mazowsza. No właśnie, odnośnie tej służby zdrowia. A gdzie są teraz te lekarze, te pielęgniarki, które jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, jak okupowali i było tak zwane Białe Miasteczko, gdzie tamci się wymądrzali, w ogóle pani Kopacz i wszyscy w ogóle z obecnego teraz rządu, ci co byli z Platformy Obywatelskiej, jakie to obiecanki dawali, a do czego doprowadzili w ogóle i teraz właśnie ci, co głosowali na Platformę Obywatelską, to teraz właśnie, tak mi się wydaje, że teraz właśnie oni muszą korzystać w ogóle z tego, że są nieprzyjmowani. Bo ja byłam zbulwersowana, że ludzie nie widzą, nie głosują na dobro i naprawdę, tylko na nie wiadomo co. I co teraz mamy teraz? Właśnie do pani tej się zwracam. Pani zobaczy w ogóle, co się dzieje. Że takiego wspaniałego człowieka, który po prostu pracuje bardzo dobrze, pan szef CBA Mariusz Kamiński, a pan Donald Tusk jego dymisjonuje. Przecież to woła o pomstę do nieba. Zaprawdę ja się dzisiaj modlę, dzisiaj cały dzień, jeżeli dokąd tylko da i całą noc, żeby prawda zwyciężyła i żeby nie miała racji bytu, bo to wszystko jest przez nich i chcą doprowadzić, tak jak pani powiedziała, do eutanazji wszystkich ludzi, którzy są bardzo chorzy, potrzebują pomocy i teraz nie ma. Zgadza się, dlatego że ja jestem tutaj w Warszawie i chciałam do okulisty się dostać, to było w sierpniu. Powiedziano mi, że nie ma miejsc, że dopiero będzie od 16 września będą zapisy od 16 października będą zapisy na listopad i na grudzień. I z czym my tutaj właśnie tego? Ja się wcale nie dziwię, tylko przykro mi jest bardzo, że jest bardzo dużo ludzi, którzy służą nieprawdzie, ale myślę, że to wszystko się odmieni, proszę pani, i do wszystkich się zwracam, jeżeli będą nadal głosować na tych ludzi, którzy chcą wykończyć Polaków w ogóle, to nic dobrego nie będzie, żeby naród się ocknął, bo bardzo dużo ludzi umiera z rozpaczy, umiera w ogóle z nerwów, ze stresów, tak jak ta pani Ania, która brała udział w ogóle w tych rozmowach niedokończonych, biedna, niech tam Bóg jej da niebo za tę prawdę, którą głosiła w tych rozmowach niedokończonych. I ja tylko mówię, że miejmy taką nadzieję i ja wierzę w to, że prawda zwycięży, to co pan Mariusz Kamiński powiedział, bo Bóg jest prawdą, a wszystkie złoto zginie, ale to już zostawiam dla Pana Boga. Szczęść
Dziękuję
Boże i wszystkiego
pani
życia najlepszego, żeby wszystko się odmieniło, żeby po złym przyszło dobro.
Dziękuję.
No właśnie, myślę, że powiedziała Pani tutaj prawdę. Należy rzeczywiście myśleć, jak się głosuje, jak się wkłada kartkę do urny, to trzeba patrzeć się perspektywicznie i nie wierzyć w to, co obiecują. Dziś stoczniowcy z Gdańska strajkują i protestują przeciwko Donaldowi Tuskowi. No ale przecież Donald Tusk wygrał wybory w Gdańsku. Przecież 20 tysięcy stoczniowców tam było. Myślę, że wśród nich byli tacy, co na niego głosowali. No, należy się zastanawiać.
Rozmawiamy dzisiaj o służbie zdrowia. Jak to wygląda u Państwa? Mogą Państwo podawać także przykłady, te dobre i te, które są niestety przykre. Zapraszam 655-2355 dla słuchaczy z Polski Północnej do Łodzi włącznie, 655-2356 Polski Południowej oraz 655-2333-66 dla słuchaczy z zagranicy, 720-100-100, 720-100-200 to numery telefonów w rodzinie. Proszę bardzo, halo?
Halo?
Proszę uprzejmie.
Halo?
Jesteśmy na antenie, kto mówi skąd?
Bydgoszczy.
Proszę bardzo, tylko trzeba przyciszyć radio, bo słyszę, że nie będziemy rozumieli siebie.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bydgoszczy mówi.
Prosimy bardzo, żeby Państwo wyłączali albo przyciszali radio, kiedy się dodzwonią, bo później...
Halo, przycisz radio, Krysia.
O właśnie, tracimy czas na zbędne wstępy.
Nie, no skąd mam wiedzieć, czy...
Proszę bardzo, halo.
Czy nie? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ale jestem już na antenie?
Oczywiście.
Ja dzwonię ze Świnoujścia i jestem również ciężko chorą osobą. Jak idę u nas do lekarza, kiedyś mi pan doktor powiedział, że ludzi po 50 roku życia to się w ogóle nie leczy. I jak chodzę do lekarza, to traktowana jestem jak zło konieczne. W ogóle się mną nie chcą zajmować, bo jestem i kaleką przez lekarzy, bo mnie uszkodzili kręgosłup. Chodzę o kulach. Lekarze w ogóle się nie zajmują. Dzisiaj poszłam do chirurga, ponieważ mam kłopoty z kolanami. To lekarz przyjął pacjenta, mimo że ja stałam w kolejce, przyjął swojego pacjenta. A mnie się pozbył i ja nie poszłam do tego lekarza. I nie wiem, do kogo się zwrócić, do kogo pisać skargi. Nie wiem, jak tą sprawę załatwić, żeby się zaczęli zajmować.
Pani przewodnicząca, co poradzimy
słuchać? No jest mi przykro z tego powodu, o którym pani mówi. Chwalić Boga, nie wszyscy lekarze są tacy, jakie tu pani przedstawiła. Jeżeli pani chce napisać skargę, to przy każdym Narodowym Funduszu Zdrowia, przy każdym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia jest rzecznik praw pacjenta i tam należy składać skargi.
Ja teraz otworzyłem także, pani przewodnicząca, Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, czyli to najwyższe prawodawstwo. I w artykule 68 punkt pierwszy czytam, każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Punkt drugi, obywatelom niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. Trzy, władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Więc to taki próg leczenia i nieleczenia osób, bo mają tyle i tyle lat, jest sprzeczny z konstytucją.
Ale nie ma takiego progu, proszę ojca. To jest wymyślone, naprawdę. Wręcz przeciwnie powiedziałabym, bo na przykład w podstawowej opiece zdrowotnej pacjenci po 60 roku życia, ta składka kapitacyjna na tych pacjentów jest większa. Więc naprawdę nie ma, to zależy po prostu od człowieka, zależy od lekarza, prawda, jak traktuje pacjenta, ale na pewno ustawowo nie jest dyskryminowany ten człowiek.
Być może ustawowo nie, ale na przykład pewne świadczenia, czy pewne, powiedzmy, zabiegi dla osób powyżej 60, 65 roku życia, czy one są przeprowadzane, czy też po prostu, no...
Ze wskazań lekarza. Jak najbardziej.
Czyli, nie ma tutaj czegoś takiego, że może być...
Nie ma żadnego ograniczenia wiekowego. I nie może być. Człowiek jest istotą najważniejszą. Nie tylko w leczeniu, ale w ogóle. W związku z czym naprawdę nie może być dzielony na to, że ma więcej lat czy mniej lat.
Czyli rozumie, że jeżeli komuś lekarz powie, że jest za stary na wykonanie takiego, a takiego zabiegu, że to już się nie leczy, że coś tam, to...
Powinien go zaskarżyć.
Rozumiem. Odbieramy kolejne telefony. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Czy ja mogłabym zwrócić się do rozmowy o służbie zdrowia?
Jak najbardziej. Prosimy tylko przyciszyć radyjko, dobrze? I już możemy zacząć.
Dobrze, już wyłączam.
Proszę bardzo.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Wrocławia. Ja mam takie zapytanie do pani doktor, ponieważ wszystkie działania, jakie się odbywają w służbie zdrowia i wobec służby zdrowia, zmierzają do prywatyzacji szpitala. I ja od razu przytoczę przykład z naszej rodziny, jak bliski nam człowiek leczył się w prywatnej przychodni onkologicznej znanego lekarza, który jednocześnie jest ordynatorem w znanym szpitalu onkologicznym na Hirschfelda. Chodziło to o Czerniak złośliwy. Pan doktor nie posiada w swojej przychodni ani właściwej rejestracji pacjentów, tylko w Leszycie. Wobec tego prokuratura nie mogła ustalić wizyty pierwszej. Kiedy Czerniak był zaawansowany w trzecim stopniu, wtedy pan doktor wyciął, to było wycięcie wielkości dłoni, i badanie histopatologiczne potwierdziło, że to był trzeci stopień Czerniaka. Jest to uwarunkowanie genetyczne w rodzinie. Na to chorowali ojciec i brat i żyją, przeżyli tą chorobę. Pan doktor ograniczył się do wycięcia, nie wykonał żadnej diagnostyki zaawansowania choroby, bo był to już stan poważny. Nie wykonał biopsji węzła wartowniczego. 7 miesięcy później, kiedy wyszły węzły chłonne, pochowy skierował pacjenta kilka tygodni później do szpitala, gdzie ordynatorem jest, na wycięcie tych węzłów chłonnych. Się okazało, że pacjent ma również chorą tarczycę, to też było genetyczne uwarunkowanie. Pan doktor jakby nie wiedział, na karcie szpitalnej było napisane, że już ma pola płucne zajęte wielkości 1 cm przerzuty, nazwane liczne cienie krągłe. Ja przepraszam, jestem zdenerwowana. Więc wysłał pacjenta, żeby sobie podleczył tarczycę, i potem kilka tygodni później zostały wycięte te węzły chłonne, ponoć już pachowe i nadobojczykowe, że będzie więc przygotowywana szczepionka. Oczywiście żadnej szczepionki w Poznaniu już nie przygotowano, ponieważ ustna wypowiedź osoby, która się niby zajmowała tym chorym, była, że to już za późno na szczepionkę. No pan doktor, ten znany, też się zdziwił, że to jednak już za późno. I więc po wycięciu węzłów chłonnych pacjent został skierowany na badania doświadczalne do znanego szpitala przy Grabiszyńskiej, na Czerniaka Złośliwego. I to były badania, które rozpoczęły się 1,5 roku wcześniej, tak jak choroba umierającego już człowieka. Były dla 320 chorych na Czerniaka w zaawansowanym stopniu przygotowane. Włoska firma te badania promowała i opłacała lekarza, który wykonywał te badania. I również te badania były objęte tak zwanym ubezpieczeniem. To znaczy, że pacjenci, którzy poddawali się tym badaniom, znaczy byli poddani, to był już stan terminalny, ponieważ przerzuty nowotworowe były właściwie wszędzie. Płuca, kręgosłup, wątroba, zajęte węzły chłonne. Ja dlatego tym mówię, że prywatnie leczyć się to nie znaczy, że lepiej.
Tak jest.
I teraz chciałam powiedzieć, że przeciwwskazaniami do tych badań były przerzuty do mózgu. Więc okazało się potem, że w postępowaniu prokuratorskim, że nie możemy doprosić się poprzez wnioski dowodowe, żeby jednak ten tomograf był zbadany jeszcze raz, dlatego że chory miał ewidentne takie znamiona, że mózg był zajęty, ponieważ miał mdłości, wymioty, zawroty głowy. Jednak na wyniku było, że w normie wszystko jest. I kiedy tydzień później był już wdrożony w te badania doświadczalne, miał poziom markerów, to mamy na dokumentacji, wszystko to, co mówię, jest oparte na dokumentacji szpitalnej, faks z tej firmy włoskiej Sigmatau pokazywał poziom markerów nowotworowych ponad 8 tysięcy w badanej jednostce krwi chorego. Jednocześnie drugi wynik na ten sam dzień pokazywał, że chory miał ponad 4 tysiące markerów nowotworowych i zachowały się pierwsze dwie karty zapisów pielęgniarskich, że chory ma objawy głębokiej depresji, że nie pomagają leki przeciwbólowe, ponieważ ten nowotwór był tak rozsiany, były guzy po 4-5 cm i w tchawicy, w tartycy, w płucach, w wątrobie, w kręgosłupie. Mam takie pytanie, jak mogło ich nie być w mózgu przy takiej ilości markerów nowotworowych? I markery nowotworowe rosły w przeciągu 2 tygodni badań u tego człowieka. Po tym przewypisie 2 tygodnie później nastąpiło wypisanie mimo pogorszającego się stanu zdrowia z kontynuacją badań doświadczalnych w domu. Na karcie szpitalnej jest napisane, że poziom markerów nowotworowych jest prawie 6 tysięcy. Pan doktor napisał, że stan pacjenta uległ nieznacznej poprawie, zapisując jednocześnie opiekę paliatywną. Są takie sprzeczności. Nie byłoby w tym nic dziwnego, tylko jak można było zaniechać, jakie są procedury wykonywania diagnostyki w prywatnej przychodni, czy jak to się dzieje prywatnie, a nie jest lekarzem, bo to był no to po prostu człowiek z wyższym wykształceniem inżynierskim, więc on nie musiał znać się na tej chorobie. To dlaczego lekarz nie wykonał diagnostyki i dlaczego umarza się postępowania prokuratorskie, sądowe na podstawie tak rażąco niewiarygodnych opinii lekarskich? Jest to opinia z Krakowa, znanego profesora i ordynatora szpitala onkologicznego Uniwersytetu Uniwersyteckiego. Między innymi profesor napisał, że ponieważ zadawaliśmy mnóstwo pytań w prokuraturze, biegnijmy na nie odpowiedzieć, jednak nie ustosunkowali się do ani jednego pytania. Między innymi, dlaczego nie wykonał lekarz, ten, który prowadził pacjenta od początku choroby, biopsji węzła wartowniczego? Dlatego, że przecież przy tak zaawansowanym nowotworze biopsja węzła wartowniczego, jeżeli wykazuje, że jest obecność komórek nowotworowych, to mikroprzerzutów, to po prostu się wycina taki węzeł lub i również okoliczne węzły chłonne i to ratuje człowiekowi życie.
Pani Mario, skupmy się teraz na pytaniu, dobrze?
Więc właśnie pytanie chodzi o to, ponieważ tego człowieka potraktowano właściwie jak przedmiot, ponieważ potem jeszcze pan doktor wypisał zaświadczenie do urzędu stanu cywilnego, zamknięto umierającego w domu i ślub przeprowadzono i jeszcze jest sfałszowany testament, to takie uboczne jakby działanie. Te osoby wszystkie się znają. I pytanie jest takie, czy prywatna służba zdrowia będzie lepsza, bo jeżeli już kilka lat temu tak potraktowano człowieka i to opinie są tak niewiarygodne, kolejne również, że w postępowaniu prokuratorskim jeszcze jest obrzęk płuc i mózgu, a już w stadzie spadkowej to nawet już nie ma obrzęku mózgu.
Czy prywatna służba zdrowia będzie lepsza? To pytanie pani Marii, bardzo dziękuję.
Tak, ale pani zadała najpierw jeszcze jedno pytanie o prywatyzacji służby zdrowia. Otóż, szanowna pani, przekształcanie szpitali w spółki prawa handlowego to jest pierwsza droga do prywatyzacji. Zwykle tak się dzieje, że te szpitale, które są przekształcane w spółki prawa handlowego, to stoją na dobrym gruncie w centrum miasta. Ja to traktuję zupełnie jako skok na kasę. Służba zdrowia jest ostatnim kąskiem, że tak powiem, na którym można zrobić jeszcze duży majątek.
No jeszcze lasy.
No, lasy. Ja mówię o swoim podwórku. Naprawdę. Jest to kąsek nie z tej ziemi. A jeżeli pani chciałaby wiedzieć moją opinię na temat prywatnej służby zdrowia, to ja powiem, że jest bardzo różnie. Pani akurat trafiła, no powiedzmy sobie, źle. Myślę, że sprawy onkologiczne raczej trzeba załatwiać w publicznej służbie zdrowia. Ale jak prowadzi lekarz pacjenta, to jest już naprawdę sprawa indywidualna i najwyżej pacjent może zmienić lekarza. I ja bym nawet radziła to robić, dlatego że zawsze jak jest dwóch lekarzy czy więcej, to można wyciągnąć jakieś wnioski z tego, co oni mówią. Także radziłabym nie trzymać się jednego lekarza, jeżeli państwo widzicie, że on nie działa tak, jak działać by powinien.
Tylko szkoda, że to pacjent musi wyciągać te wnioski, porównywać i tak dalej, bo to jest chyba zadanie właśnie służby zdrowia. Pacjent nie musi się znać na swojej chorobie.
Tak, pacjent nie musi się znać na swojej chorobie, ale musi o siebie zadbać. No niestety teraz tak jest, że pacjent jest czasem zupełnie pozostawiony sobie i musi po prostu wybrać dla siebie tą lepszą ścieżkę leczenia.
Prosimy, Radio Maryja, halo. Proszę bardzo, halo.
Krysia, weź wyłącz. Szczęść Boże jeszcze raz.
Szczęść Halo, Boże.
Jeszcze raz Szczęść Boże ze Świnoujścia jeszcze raz dzwonię. Halo?
Bardzo króciutko już, dobrze, żeby dać głos następnym.
Wracając do poprzedniej rozmowy, która mi się komórka rozłączyła, mówiła pani o tym, żeby skarżyć do Narodowego Funduszu Zdrowia. Kiedyś chciałam naskarżyć, ale przecież tam pracują ludzie Tuska. Jak oni tak samo pozbywają się ludzi, którzy skarżą, wcale nie chcą z nami mieć do czynienia i wcale nie chcą wysłuchiwać naszych skarg?
Nie, to nie tak jest. Trzeba napisać skargę i oni muszą na skargę odpowiedzieć. Muszą zainterweniować i odpowiedzieć. Od tego są.
Kolejne pytanie. Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca i panią ze związków zawodowych Dolnośląskiego Okręgu. Dzwonię właśnie z Wrocławia. Moje imię Barbara. Proszę panią, ja uważam, że prywatna służba zdrowia niestety absolutnie jest nie do przyjęcia. Te wszystkie spółki prawa handlowego to oczywiście plan B pani Kopacz do pełnej prywatyzacji. Ponieważ nacięłam się, że tak powiem, na wielu prywatnych gabinetach, łącznie ze stomatologią, dlatego uważam, że publiczna służba zdrowia no to jest konstytucyjny obowiązek państwa, ale ponieważ, tak jak widzimy, Platforma Obywatelska dąży do prywatyzacji wszystkiego i wszędzie, to znaczy i służby zdrowia, i oświaty, bo jak już usłyszałam gdzieś między wierszami w szkołach wyższych, to tak, jak to się mówi, no troszeczkę nie na temat, ale w wyższych szkołach, które będą miały straty, zbyt wysokie koszty, do tych szkół będą kierowani menadżerowie. Menadżerowie z Ministerstwa Oświaty, którzy będą zarządzać, więc oczywiście wprowadzanie opłat, no i niedoprowadzanie do dalszego pogłębiania kosztów. No ale tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o prywatną służbę zdrowia, to jest gabinet lekarski, gabinet bez kasy fiskalnej. No dla tej grupy dziwię się, że nie ma kas fiskalnych, nie ma jakiejś dokumentacji, która w razie złego leczenia nie ma potem śladu i są zafałszowywane dokumenty dotyczące leczenia pacjenta. No i oczywiście wszelkie procedury, które są bardziej kosztowne, w tej chwili na razie odsyłane są do publicznej służby zdrowia. Dlatego nie zgadzam się absolutnie z jakimkolwiek kształtem prywaty w służbie zdrowia. No jestem zbulwersowana też tym, że gabinety stomatologiczne i stan zębów naszych dzieci jest w tej chwili bardzo niedobry, bo rzeczywiście wielu rodziców, a szczególnie w ośrodkach objętych wysokim bezrobociem, no niestety nie stać na leczenie tych zębów, które nie są w wykazie refundacji przez... Zresztą dostęp do stomatologów gdziekolwiek jeszcze w publicznej służbie zdrowia, nie wiem czy w ogóle jest. Także jest to hańba dla państwa polskiego. A jeśli chodzi o skonsolidowanie działań związkowych, to uważam, że te pierwsze błędy, jakie były popełnione przez związki zawodowe, to miały swój początek już w latach 90., gdy we Wrocławiu był likwidowany szpital Rydygiera, gdy społeczeństwo Wrocławia, no fakt, że byli i tacy, którzy byli, widzieli, krzyczeli, gdy ciągnięto pielęgniarki, gdy komornik wchodził na majątek szpitala. Także uważam, że to już zaczęło się dziać, to rozwarstwienie grup i związkowych i grup zawodowych zaczęło się już dawno, w latach, na początku lat 90. I
dziękujemy.
Wtedy już trzeba było współdziałać razem. Także ja dziękuję ślicznie, że jeszcze mamy takich ludzi jak pani, którzy myślą o losie społeczeństwa, myślą po prostu o ludziach, o zdrowiu, o dostępie do służby zdrowia. I bardzo dziękuję za pani działania. Szczęść Boże, życzę wszystkiego najlepszego, oby pani działanie było
owocne.
Owocne.
Bardzo dziękuję pani Barbaro. Pozdrawiam.
Bóg zapłać. Szczęść Panu Boże. Bogiem. Dziękuję Ojcu również i Radiu Maria za tą audycję.
Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
Ja dziękuję też za dobre słowo, ale jestem pełna obawy, że sytuacja, o której pani mówiła ze szpitala Rydygiera, powtórzy się teraz. Otóż Urząd Marszałkowski we Wrocławiu wymyślił sobie, że będzie teraz tak, likwidował szpital kolejowy. Po likwidacji ma ten szpital połączyć ze szpitalem Marciniaka. Ma być zlikwidowany szpital psychiatryczny, jedyny szpital psychiatryczny we Wrocławiu. Ma być zlikwidowany i przekształcony w spółkę prawa handlowego. Nie wiem, jak pan marszałek wyobraża sobie szpital psychiatryczny z spółką prawa handlowego. No chyba nie będzie brał pieniędzy od ludzi chorych psychicznie, ale takie plany Urząd Marszałkowski we Wrocławiu ma. Likwiduje się także jedyny szpital rehabilitacyjno-ortopedyczny we Wrocławiu, jedyny taki szpital, on jest unikalny w ogóle i łączy się go ze szpitalem na ulicy Kamińskiego. To są naprawdę działania, które wołają o pomstę do nieba. Wszystkie związki zawodowe, bo Związek Zawodowy Solidarność i Związek Zawodowy Pielęgniarek i nawet OPZZ, wszyscy idziemy razem, przeciwstawiając się temu, ale właściwie nie ma żadnego dialogu z organem założycielskim, czyli z Urzędem Marszałkowskim, bo jeżeli zaczyna się dialog od tego, a my i tak zrobimy swoje, no to o czym my mamy rozmawiać?
Marszałek, bo mówi pani o województwie, marszałku województwa dolnośląskiego, czyli pan Marek Łapiński, jak rozumiem, tak?
Nie, nie, nie. To proszę ojca, już jest trzeci marszałek u nas. Pan Marek Łapiński nie jest marszałkiem od służby zdrowia. W tej chwili marszałkiem od służby zdrowia jest pan Łóżniak, a w ogóle dyrektorem do spraw, do Departamentu Zdrowia jest pan Maroszek.
No bo to też warto, jeżeli mówimy o Urzędzie Marszałkowskim, o pewnych decyzjach, za decyzjami stoją ludzie.
Oczywiście.
Dlatego warto wiedzieć, jacy ludzie stoją za tymi decyzjami, żeby później też mądrze po prostu i kierować swoje różne zapytania, ale także kartkę wyborczą odpowiednio wypełniać. Prosimy bardzo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jadwiga z Krakowa.
Proszę bardzo.
Witam bardzo serdecznie państwa, rodziny Radia Maryja, panią i ojca. Proszę państwa, ja jestem emerytowanym pracownikiem służby zdrowia z 26-letnim stażem. Ja po prostu sobie w tej chwili pracy szpitalnej, czy to zarówno o lecznictwie zamkniętym, jak i lecznictwie podstawowym, nie wyobrażam. Jakie ja mam zastrzeżenia? Ja w międzyczasie chodzę do swoich koleżanek, odwiedzam ich. Ja sobie nie wyobrażam, żeby pacjent leżący w szpitalu, na szpitalnym łóżku, pacjent cierpiący, bardzo cierpiący niejednokrotnie, nie miał jakiegoś wsparcia od lekarza psychicznego, czy jakiegoś duchowego od lekarza, czy od pielęgniarki. Przecież to jest normalne, że jeżeli pacjent bardzo cierpi, to to dobre słowo, ten uśmiech, to przystanięcie koło pacjenta, to zamienienie z nim paru słów, to jest nieraz bardzo wiele. To jest wiele niejednokrotnie, jak niejednokrotnie dany zastrzyk, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, karty, które są przyczepione do łóżek pacjenta. Dawniej, o ile ja pamiętam, to zawsze było rozpoznanie. Prawda, że w języku łacińskim, ale było to rozpoznanie i wiadomo było, na co pacjent cierpi i jak był leczony i czym był leczony, jakimi lekami. Teraz jest tylko wykres temperatury względnie wypróżnień. No bójcie się Boga, to tak nie może być dalej, bo pacjent ma prawo wiedzieć, jakie leki stosowane są wobec niego, co jest stosowane, co mu jest, jeżeli ewentualnie, prawda, sobie nie życzy, no to nie. Ale jeżeli się pyta lekarza, a lekarz mu odpowiada w sposób, no powiedzmy, arogancki, to nie jest pańska sprawa. No więc ja pytam, bardzo przepraszam, czy to pacjent co? Jeżeli jest chory, to nie jest pacjenta sprawa, na co jest chory i czym jest leczony. No proszę państwa, to się zaczyna robić jakaś dziwna paranoja. Ja po prostu sobie nie wyobrażam, ale niemniej jednak spotkałam się w swojej pracy zawodowej, spotkałam się z lekarzami naprawdę o wielkich sercach. Lekarzy, którzy byli naprawdę przyjacielami chorych. I zarówno personel średni też. Ja sama, nie mówiąc już o tym, niejednokrotnie poświęcałam pacjentom bardzo wiele czasu rozmawiając z nimi. Opowiadali mi o różnych rzeczach. Ci ludzie chorzy naprawdę potrzebują miłości, zainteresowania, zrozumienia. Teraz w tym głupim pośpiechu jakimś absurdalnym my nie mamy czasu dla drugiego człowieka. I to jest dla mnie bardzo niepokojące. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Szczęść Boże pani też życzę, koleżanko, żeby pani nie miała takich przemyśleń. Ale powiem tak, że rzeczywiście bardzo wiele zależy od człowieka. Bardzo wiele zależy od ordynatora, bo przecież ryba śmierdzi od głowy. Jeżeli ordynator prowadzi dobrze oddział, jeżeli wszystko jest w porządku, to i personel jest w porządku i pacjent jest zadowolony. Wszystko zależy od głównodowodzącego na oddziale.
22:37, Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. O służbie zdrowia dzisiaj rozmawiamy, a naszym gościem jest pani Hanna Trochimczuk-Fidut, przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk. Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia na antenie tego, jak wygląda służba zdrowia u Państwa. 655-2355 dla słuchaczy z Polski Północnej do Łodzi włącznie. 655-2356 Polski Południowej, wcześniej kierunkowy 056 do Torunia. I zagranica 655-2333, 655-2366. A telefony w rodzinie bezpłatne dla użytkowników tej sieci komórkowej 720-100-100, 720-100-200. Radio Maria, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna z Legnicy.
Proszę bardzo, pani Krystyna.
Serdeczne pozdrowienia. Ja chciałam zwrócić uwagę na taką rzecz. W moim mieście dzieje się bardzo niedobrze, ponieważ afera, skandal z korupcją. Jak bardzo zdemoralizowane jest u nas środowisko lekarskie, właśnie świadczy o tym to, że troje lekarzy zostało dzisiaj aresztowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jeden z tych lekarzy już miał wyrok za łapówki i co? Nie boją się niczego, kompletnie. Nie chcą leczyć ludzi biednych, tylko bogaci się dla nich liczą. Biedny to jest, do nich sobie umiera. Ja bardzo proszę o interwencję. Bardzo proszę, bo tu jest źle w tej Legnicy. To jest tak czerwone miasto, tu rządzi SLD. Tutaj człowiek prawie nie ma głosu. Jakąś najwyższą izbę kontroli przysłać albo kogoś innego. Kogoś, kto przeprowadzi porządną kontrolę w tym mieście. To wszystko chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Krystyno.
Chodzi o kontrolę w mieście czy kontrolę w szpitalu, bo tam jest wojewódzki szpital w Legnicy. Wprawdzie zadłużony szpital, ale jakoś się jeszcze do tej pory trzyma. Chciałabym wiedzieć, czy ci lekarze pracują w szpitalu, czy to są prywatni lekarze.
Już teraz pani Krystyna mnie powie, bo się zdążyła rozłączyć, ale jeżeli uda się jeszcze raz połączyć, pani Krystyno, prosimy w takim razie, żeby tutaj dopowiedzieć i wtedy pani Hanna Trochimczuk-Fidut, która jest przewodniczącą Regionalnego Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk, czyli także obejmuje Legnicę, spróbuje ustosunkować się do tego pani telefonu. Prosimy bardzo, halo?
Halo?
Proszę uprzejmie.
Radio Maria?
Tak, prosimy.
Czy mogę zabrać głos w sprawie dyskusji?
Jak najbardziej, bardzo proszę.
Szczęść Boże, ja jestem lekarzem z 26-letnim stażem. Dzwonię z Łodzi. Jest mi potwornie przykro, jeżeli słyszę, że tylko i wyłącznie lekarze ograniczają się do brania łapówki i do takich, których musi CBA kontrolować. Ja pracuję od 26 lat. Znam wielu lekarzy uczciwych, którzy przychodzą na opłatek do księdza arcybiskupa tutaj w Łodzi, którzy pracują bardzo ofiarnie. I problem jest organizacji pracy. Nie przyjmuje się nowych lekarzy. My, jako starzy lekarze, pracujemy czasem w trzech miejscach naraz. Moje koleżanki na dyżurach przyjmują po setkę ludzi na dyżurze. Przy 60 pacjencie człowiek już nie wie właściwie, o co chodzi, a dopiero przy 100 jest reakcja agresywna ludzi w stosunku do nas, jeżeli wychodzi się z gabinetu do toalety. Należałoby niedługo pampers założyć. Więc opamiętajmy się. Lekarze nie są tak do końca osobami winnymi. możliwe, że wśród masy lekarzy są ludzie, którzy wymagają takich działań jak CBA, ale jest gro osób absolutnie poświęcających się pacjentom. Tutaj jedna z pań mówi, że potrzebna jest rozmowa z pacjentem. Proszę Państwa, kiedy ta rozmowa z pacjentem może być? Jeżeli ja zaczynam o 8 pracę i kończę o godzinie 16:30 z mnóstwem papierów do wypełniania, które zabieram do domu, jak ja mogę rozmawiać z pacjentem? Jak ja mam mnóstwo papierów i różnych numerów do wypełnienia? To jest niesamowita gonitwa. Tych pacjentów jest bardzo dużo, nas jest bardzo mało. Jestem naprawdę, przepraszam, ale oburzona faktem, że cała ta fala ludzi, którzy są może źle załatwieni, którzy są załatwieni przez zmęczonych lekarzy, przez takich, którzy już mają dość tego niesamowitego bałaganu, zatrzymuje się na nas.
Pani Krystyno, bardzo dziękujemy za ten głos, który na pewno był głosem potrzebnym i za to, że pani zechciała zatelefonować. Dziękuję, bo to jest bardzo ważne dopowiedzenie do tych wszystkich poprzednich telefonów. Pozdrawiam panią i całe środowisko lekarskie. Dziękuję pięknie.
Tak, to prawda, że to jest bardzo ważny głos i rzeczywiście lekarze są przepracowani. Jakoś te nasze władze jakoś nie widzą tego, że społeczeństwo się starzeje i że coraz więcej mamy przypadków chorób. Ale jeszcze, pani minister mówi, że jest za mało w Polsce lekarzy, ale jak trzeba młodym ludziom dać szanse, żeby stali się lekarzami naprawdę pełnowartościowymi, to się ogranicza rezydentury. We Wrocławiu na cały Dolny Śląsk na przykład jest 6 rezydentur z kardiologii, a podobno brak jest kardiologów. Więc to jest jakieś działanie Ministerstwa Zdrowia, które na pewno nie ma na celu, żeby rzeczywiście odciążyć pracujących lekarzy.
Połączył się z nami dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Witamy, ojcze.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz jedziemy
i tak słuchamy tej audycji. Dziękujemy bardzo gorąco, jest nas więcej. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy pani za ten trud przyjazdu do Torunia i rozmowy, tego dialogu po to, żeby dobro wyprowadzić. No trzeba, ja bym powiedział jedno, wszystkim nam chyba potrzeba, po pierwsze, my musimy się ćwiczyć wszyscy i dobrze, że katolicy z sobą rozmawiają, bo jeszcze może uświadomimy sobie bardziej, że potrzeba nam naprawdę miłości wzajemnej. To nie jest żaden slogan i szacunku wzajemnego jeden do drugiego i nie tylko żądania i zauważyć w drugim człowieku człowieka, uszanować człowieka i tyle. Ja osobiście z lekarzami, z tymi, którymi się rzadko spotkałem się z jakimiś ludźmi, powiedziałbym, dziwnymi. Tak widać też, ale nie uogólniajmy, bo to, że jeden czy drugi się znajdzie, nie znaczy, że są wszyscy. To samo, zobaczmy, mówi się na nauczycieli, to samo się mówi na księży. To samo się mówi na profesorów, to samo się mówi na różnych specjalistów. I to tak będziemy nawzajem na siebie, to jest takie napuszczanie jeden na drugiego. Nam potrzeba nawzajem zrozumienia i organizowania się, żeby było lepiej rozumieć całą rzeczywistość. Potrzeba tu, żeby i samorządy, do samorządów właściwie dobrych ludzi wybierać, ale to trzeba świadomego i uczciwego z sumieniem całego społeczeństwa. Czym więcej ludzi będzie takich, tym będzie więcej lepiej w Polsce. To jest przed nami ogromna praca. Po tym spustoszeniu, powiedziałem, komunistycznym przychodzi pazerny ten libertynizm, liberalny. Liberalizm, który który właściwie, no w którym się człowiek nie liczy. No i to są rezultaty wszystkie. I to są ten brak etyki i zmęczenie i wszystko razem, ale to są struktury. Te struktury są chore. Popatrzmy, co się dzieje w państwie. Jeden wielki teatr, żeby tylko nic, tylko celem, jedynym celem zostać prezydentem. A nie, żeby służyć ludziom. Zostać kimś tam, a nie żeby służyć człowiekowi. No? I musimy to odbudowywać, ale dużo jest jeszcze dobra i są potrzebne rodziny. No, musimy przez to wszystko przejść. Przez to Mojżesz prowadził Żydów do ziemi obiecanej przez 40 lat. My też wyprowadzani jesteśmy, zobaczymy, jak szybko dożyjemy, całe nasze osobowość, jak będziemy wychowani. I tutaj te nasze sumienia, mówię, rozumienie rzeczywistości. No jedno, brałbym się tego takiego, jeden na drugiego, bo to rodzi tylko, no po prostu rozmawiajmy ze sobą. A nawet jeżeli coś jest nie tak, to co święty Paweł mówi, pominajcie się z miłością i zachęcajcie. Trochę serca porusza człowieka i lekarz też jest człowiekiem i sędzia jest człowiekiem. Pewno jest sędziów też złych, ale jest też bardzo dużo dobrych. Także nie mówmy na wszystkich. I policjanci są tacy i tacy. Gdzie człowiek, to ja to nazywam, co człowiek, to pomysł albo bezmysł. Tak, tak samo jest z tymi charakterami. Musimy pracować. No. Mamy rezultaty tego wszystkiego, co się dzieje. Organizować się, rozumieć, organizować się i nie musimy dużo mieć też nie jakiegoś takiego lekceważenia, ale rzeczywiście zrozumienie jeden dla drugiego. Były ciężkie czasy, była okupacja, był komunizm. Zobaczmy, jacy ludzie byli. Zobaczmy przed wojną, jaka była klasa polityczna. To byli ludzie z kulturą, prawda? A teraz zobaczmy, co się dzieje. Także też te media wcale nie pomagają, tylko rozdrażniają bardzo często. Może nie wcale, tylko niejednokrotnie nie pomagają, tylko rozdrażniają. I to jest takie multiplikowanie później również tego rozdrażnienia. Szczęść Boże, ja życzę, naprawdę wiemy, na czym się oprzeć. I dziękujemy za to troszczenie się o człowieka i tym związkom zawodowym, że jeszcze w tych związkach zawodowych też są ludzie porządni. Niektórzy się zniechęcili, jeden się zniechęcił z tych rzeczywiście służących ludziom, ale jeszcze jest trochę ludzi i dziękuję Panu Bogu za to. Szczęść Boże, dzięki.
Dziękujemy.
Dzięki, ale oczywiście ludziom trzeba pomagać, ale uważam, że to są struktury zła. To jest to, co się robi w Polsce, to jest likwidowanie Polski pod każdym względem. Od góry to idzie to zło. Dziękuję.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
No ma rację ojciec dyrektor. Rzeczywiście to jest likwidacja państwa, to jest rozprzedawanie go, to jest niszczenie wszystkich struktur państwowych. Ja się boję, że jeżeli ten rząd dotrwa do końca, to nie będziemy mieli ani ziemi, ani żadnego przemysłu, nic kompletnie, będziemy nawet żyli nie w swoim państwie.
A naszym gościem jest pani Hanna Trochimczuk-Fidut, przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk. Rozmawiamy na temat sytuacji w służbie zdrowia. Proszę bardzo, halo.
Halo.
Proszę uprzejmie. Trzeba tylko przyciszyć radyjkę.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, Edyta mówi z Warszawy. Ja chciałam tylko tak dodać od siebie, bo rozmowa tak zeszła trochę jakby na lekarzy, ale mnie się wydaje, że ta rozmowa nie jest na temat lekarzy, bo tylko na temat tego systemu w naszej służbie zdrowia. I tutaj nie chodzi, że tak powiem, o piętnowanie lekarzy, bo wszyscy pacjenci widzą, w jakich warunkach oni pracują, muszą pracować. I ja osobiście z mojego doświadczenia, kiedy widziałam lekarzy pracujących w szpitalach i onkologicznych i innych, to podziwiałam ich. Właśnie z tego względu, że wykonują swoją pracę, która jest nie jest taką zwykłą pracą, tylko jest misją i wykonują ją w takich ciężkich warunkach. Są obciążeni i to widać na pierwszy rzut oka. A jeszcze a propos tego dostępności służby zdrowia, to chciałam zwrócić uwagę na taką rzecz, dziwną dosyć, że w tej chwili gminy finansują w 80% szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy, które to szczepionki są podawane dziewczynkom 12-13-letnim. Chciałam się zapytać, czy nie mogłyby gminy na przykład finansować jakichś badań profilaktycznych, jeśli jest taka możliwość? Bo ja na przykład nie słyszałam o tym nigdy, żeby gmina mogła finansować te usługi medyczne. To jest dla mnie strasznie dziwne zjawisko, ale nawet autobusy są finansowane przez gminy, które dowożą te dzieci gdzieś tam na te szczepionki. Jeśli tutaj brakuje w służbie zdrowia tak bardzo pieniędzy, dosłownie na wszystko, nawet na kserokopię, która kosztuje 10 groszy, to dlaczego tutaj gminy, to też są nasze pieniądze przecież, prawda? To na tyle chciałam. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże, Pani Edyto.
Gminy mogą finansować szczepionki dla dziewcząt i myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, dlatego że nie każdego stać na tą szczepionkę, a jednak ta szczepionka chroni przed rakiem szyjki macicy w przyszłości. Myślę, że to jest program rządowy, bardzo dobry zresztą i myślę, że trzeba go kontynuować.
W Radiu Maryja trwają rozmowy niedokończone. Poświęcamy jej dzisiaj sytuacji w służbie zdrowia. Proszę bardzo, halo.
Halo.
Proszę uprzejmie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalona Maria Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem powiedzieć, że słucham tej audycji z zainteresowaniem. Jestem lekarzem dentystą. No i chciałem się podzielić miłą wiadomością właśnie z tej Radiem Maryja. Pracuję 28 lat i właśnie w niedługim czasie mam zamiar już skończyć wykonywanie tego zawodu, ponieważ żyję w takich, a nie innych warunkach. Także chcę powiedzieć, że szkoda tylko, że Radio Maryja tak bardzo angażuje się w forowanie właśnie PiS-u, ponieważ ten PiS, jakby nie było, przyczynił się do tego, że właśnie pan prezydent niedługo podpisze traktat lizboński, który jakby nie było, prawda, pozbawi nas tożsamości narodowej. Będziemy, że tak powiem, bardzo ograniczeni w swojej suwerenności.
No. A niech pan opowie może o swojej sytuacji właśnie jako dentysty, bo rozmawiamy o sytuacji w służbie zdrowia.
Tak.
Na przykład na przestrzeni
tych lat. Powiem tylko tyle, że tyle lat, i po prostu nigdy nie przypuszczałem, że będę pracował w warunkach takich, jakie serwuje nam dawna Kasa Chorych, a obecny Fundusz Zdrowia, prawda? Jest mi bardzo przykro, jak słyszę o tym, że szpitale na Dolnym Śląsku nie mają środków, ponieważ ja dostałem w tej chwili podwyżkę z Funduszu Zdrowia tutaj, a dzwonię właśnie z Gdańska. Także moje, że tak powiem, zarobki nieco wzrosną. No, z tego powodu jest mi bardzo przykro, że akurat koledzy lekarze z Dolnego Śląska zamykają oddziały i nie przyjmują pacjentów, prawda, bo mi się lepiej niby powodzi. Ale ponieważ ja byłem od początku bardzo przeciwny temu systemowi, który zaistniał, i niestety z bólem serca muszę stwierdzić, że i opozycja, i koalicja rządząca ku temu zmierzała, prawda. Także uważam, że ja jestem indywidualną praktyką lekarską I to jest akurat sensowne, prawda? Dlatego, że wtedy łatwiej gospodarować pieniędzmi, które się otrzymuje, prawda? I działa się oszczędniej. Pamiętam te czasy za tak zwanej pierwszej komuny, gdzie po prostu no, było kompletne dziadostwo i ja nie miałem żadnego wpływu na to, jakie materiały i co dostanę, prawda, w jakim będą stanie. Dzisiaj kupuję je za własne pieniądze. Natomiast moja sytuacja finansowa się o tyle poprawiła, że mogę od tego wreszcie odejść, prawda, i robię to, że tak powiem, dla siebie z wielką przyjemnością i ulgą, ponieważ dalsze moje funkcjonowanie w tym systemie, no po prostu doprowadziło mnie do rychłej pewno śmierci.
Czyli minister Kopacz panu nie pomogła?
Nie, minister Kopacz mi nie pomogła, ale też z przykrością stwierdzam, że i świętej pamięci minister Liga też mi tym nie pomógł, prawda?
Tylko dlatego... widzi pan, ja nie chcę teraz wchodzić w takie polityczne sprawy, tak. Tylko że żebyśmy pamiętali, że od dwóch lat, prawda, od dwóch tak. lat rządzi Platforma Obywatelska.
Nie, no,
żebyśmy też o tym pamiętali. Oczywiście wcześniej rządziło PiS, wcześniej SLD.
Jestem sympatykiem Platformy Obywatelskiej, natomiast też nie jestem sympatykiem PiS-u, który uważam, że po prostu no też nic dobrego nie zrobił. Nawiasem mówiąc, na koniec mogę powiedzieć, że jest taki kawał, który przedstawia, że tak powiem, pasażerów pociągu kłócących się o to, czy okno ma być otwarte, czy zamknięte, prawda? Wchodzi konduktor, rozwija ich problemy, okazuje się, że szyba jest wybita. Więc podejrzewam, że ten cały elektorat i PiS-u, i Platformy, no, do tego się sprowadza. Nic ci ludzie ciekawego nam nie oferują, natomiast żyjemy, właściwie umieramy już w tej chwili w takich dosyć komfortowych warunkach, że po prostu mamy pewne słupki jakieś tam wyborcze, prawda, i opozycję, która chciałaby wrócić do władzy. Jedni i drudzy niczego nie zrobią. Trzeba jednak poszukać innych ludzi, którzy być może popchną nas na inne tory. No, bo to, czy będzie PiS, czy Platforma, to uważam, że służy zdrowia i tak się nic nie poprawi. Dlatego z wielką przyjemnością rozstaję się z tym wszystkim i no, tylko mogę życzyć zdrowia wszystkim ludziom, prawda? No i tego wszystkiego, żeby się ocknęli i nie głosowali ani na PiS, ani na Platformę.
No niech głosują tak, jak rozpoznają,
no
prawda?
Jasne.
Bardzo dziękuję proszę. Panu za ten telefon. Pozdrawiam serdecznie. Co do też ewentualnie tej tezy, która gdzieś padła o wspieraniu PiS-u z anteny, to chciałbym powiedzieć, że my po prostu staramy się w tym chaosie polityczno-społecznym doszukiwać prawdy i ją wspólnie także odnajdywać, odkrywać. Nie tworzyć, ale odkrywać. I myślę, że takie rozmowy, gdzie nie ma w innym medium tego typu dialogu społecznego, także nam w tym pomagają i pana głos także tutaj wiele, myślę, cennych uwag wniósł i za niego bardzo dziękuję.
Ja się bardzo cieszę, że są jeszcze w cudzysłowie szczęśliwi Cyganie, którzy mają podwyżki płac. No niestety u nas nie szykują się podwyżki płac, a wręcz przeciwnie, myślę, że będą obniżki płac. A jeżeli chodzi o PiS, to chciałam panu przypomnieć, panie doktorze, że tylko PiS dał pracownikom służby zdrowia 30% podwyżki. Więc proszę tak na nich nie narzekać. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, halo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
Ty z Radia Maria?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To znaczy dzwonię w związku, znaczy po prostu słucham sobie przez internet Radia Maria, być może chciałbym się włączyć do dyskusji i nie wiem, czy dobrze dobry numer wybieram, ponieważ...
Bardzo dobry numer i jest pan już nawet na antenie.
Tak, ale mógłbym... Halo?
Tak.
Tylko mógłbym poprosić o temat rozmowy.
Wie pan, to jak ma pan internet, to tam na stronie jest napisany ten temat, więc warto sobie przy okazji przeczytać, a mówimy na temat sytuacji w służbie zdrowia. No i jeżeli pan ewentualnie będzie miał jakieś przemyślenia w tym temacie właśnie, to zapraszam ponownie, pozdrawiam, szczęść Boże. Proszę bardzo, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
i zawsze. Ryszard z Jarosławia. Przysłuchuję się dyskusji. Temat rozmowy, no nie byłem na początku, ale zrozumiałem z przebiegu dyskusji.
Sytuacja w służbie zdrowia.
Tak, tak. Oczywiście mówię to tak z przekąsem do tego pana, który przed chwilą dzwonił. Proszę państwa, ja przeżyłem śmierć matki rok temu. Mam dużo obserwacji co do służby zdrowia negatywnych. Uważam, że nie wszystko zostało zrobione, a w zasadzie bardzo dużo rzeczy zostało zrobionych źle w czasie jej leczenia, ale to jest osobna sprawa. Chciałem kilka takich myśli. Zauważyłem, że wśród lekarzy jest brak dociekliwości. I jeden lekarz wydaje jakąś diagnozę, za chwilę chory znajduje się na jakimś innym oddziale, drugi lekarz wydaje zupełnie inną diagnozę, jakby zupełnie nie konsultując tego z poprzednim, nie doszukując się, i zawsze jest ta ostatnia diagnoza jest ważna, a te poprzednie, ta historia przestaje być ważna, nie liczy się. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz, mówiła pani o obciążeniu, pani lekarz, która dzwoniła o obciążeniu lekarzy dużą ilością pacjentów. Ja zauważam w przychodni, że to jest tak mniej więcej. Na lekarza przypada 30 pacjentów. Nie wiem, ile trwa ten dyżur, ale tak słyszę, jak próbowałem rejestrować mamy, że to już ma ponad 30. Lekarz się najczęściej godzinę spóźnia. A jak ja zaczekam, uproszę jednak tą rejestratorkę, że zaczekam, może się uda na sam koniec przyjęciem, to się okazuje, że lekarz co najmniej pół godziny wychodzi szybciej. Czyli przyjmie 30, spóźni się godzinę, wyjdzie pół godziny wcześniej, także to się prawie zrekompensuje. A trzecia rzecz. My strasznie dużo mówimy o służbie zdrowia i nawet ojciec, dyrektor, jak dzwonił przed chwilą, to mówił o tym, o takim jakimś uporządkowaniu pojęć. Proszę państwa, czy jedyną bolączką służby zdrowia nie jest brak pieniędzy? Czy nie należy o tym mówić, o podwyższeniu składki i co by radykalnie załatwiło wszystkie sprawy, i te dyżury, i te przeciążenia, i te cztery etaty, i brak lekarzy, i brak środków opatrunkowych, i brak wszystkiego. Ja widzę, że sytuacja zmierza do tego, że wskutek małych nakładów na służbę zdrowia, one są na przykład o połowę mniejsze niż w Czechach. Nie mówię o państwach zachodnich, bo to po prostu nie ma z czym porównywać. A nasze wymagania, jeśli chodzi o standardy, są takie jak zachodnie. A dlaczego miałyby być niższe? Tego się nie da zrobić przy tak małych pieniądzach. Ja widzę, że sytuacja zmierza w następującym kierunku. Ta służba zdrowia bez pieniędzy będzie bankrutować, upadać, będzie prywatyzowana, bo nie będzie innego wyjścia. Jak już się sprywatyzuje, to wówczas ci prywatni właściciele zrobią poważny raport, zrobią lobbying i ustalą to, czego my nie potrafiliśmy ustalić, czyli zwiększenie składki. Bo przecież oni nie będą działali w takich warunkach, jakie są w tej chwili, za takie małe pieniądze, gdzie w zasadzie wzywamy do oszczędności, wzywamy do poprawy organizacji. Ale co można zrobić oszczędnością i poprawą organizacji, jak tu są dwa razy mniejsze nakłady niż w Czechosłowacji? No i co my możemy zaoszczędzić? 10%, 15%, 20%? Ale przecież bałagan wszędzie jest, zwłaszcza w takich państwach, które pozbyły się niedawno komunizmu, jak Polska, i on musi być. I my się z tym pogódźmy raczej, a pójdźmy w drugą stronę i dofinansujmy tą służbę zdrowia. I mam dużą prośbę do państwa, do Radia Maryja, do wszystkich prelegentów, którzy tam przychodzą, żebyście państwo zwrócili uwagę, że to jest podstawowa bolączka. Nie te wszystkie drobne rzeczy, o których mówimy, niedomagania, jakieś cierpienia pacjentów wynikające ze złej obsługi lekarzy. To wszystko jest pochodną braku środków. To jest wszystko pochodną tego niedofinansowania służby zdrowia. Bardzo chciałbym usłyszeć, co pani przewodnicząca związku na ten temat powie, i chciałbym zapytać, dlaczego tak rzadko się o tym słyszy? Przecież pani o tym wie, że to jest podstawowa bolączka. To są wszystko pochodne i można się zagadać na śmierć, a nic się nie zmieni bez pieniędzy. A to jest tylko 1%. Proszę państwa, kto z nas nie oddałby 1%? Ale lobby pracodawców jest tak mocne, że jak tylko mówi się o podwyższeniu składki, to natychmiast to jest odtrącane, bo to jest dla nich za dużo, bo w zasadzie oni się leczą gdzie indziej i w inny sposób, a ci, którzy mają przyjąć sprywatyzowane szpitale, w ich interesie jest, żeby te szpitale były w jak najgorszym stanie, jak najtaniej je przyjąć i jak, żeby były jak najbardziej zadłużone, żeby jak najszybciej zostały sprywatyzowane.
Dziękuję panie Ryszardzie. Pani przewodnicząca odpowiada.
No powiem tak, że utrafił pan w dziesiątkę, ale to nie jest tak, że my nic nie robimy i my nie wiemy, że trzeba podnieść składkę oraz produkt krajowy brutto. My o tym mówimy od 10 lat. Tylko, że niestety nikt nas nie słucha. Dawno mówiliśmy, że składka 9% to jest od naszych poborów, prawda? Bo gdzie indziej są inne pobory i ta składka jest o wiele wyższa. Składka 9% jest w ogóle niczym. Produkt krajowy, procent od produktu krajowego brutto, który w Polsce jest przeznaczony na służby zdrowia, to jest niecałe 4%. Najmniej powinno być 6. Minimum powinno być 6. Oczywiście w naszych, w sąsiednich krajach w Unii Europejskiej jest to o wiele, wiele więcej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest powyżej 15%. Także my nie mamy się w ogóle co z nimi równać. Występujemy od 10 lat o zmianę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o podwyższenie jej nie jakieś skokowe o 5 czy 6%, ale pomalutku o 1%. Ale przecież ten rząd tego nie zrobi w roku wyborczym, bo pan Tusk nastawiony jest wyłącznie na prezydenturę, więc nie będzie podnosił składek na ubezpieczenie zdrowotne, bo to jest niepopularne. Wiemy o tym, występujemy o to. Mamy nadzieję, że jak się skończy rok wyborczy, to ta składka wzrośnie.
Hanna Trochimczuk-Fidut, przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ Solidarność Region Dolny Śląski jest naszym gościem. Za chwilę powrócimy do rozmowy. Sytuacja w służbie zdrowia na przykładzie Dolnośląskiej Służby Zdrowia jest tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych jeszcze przez 20 minut w Radiu Maryja. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Lubuskiego, Irena. W każdym razie w odniesieniu do sprawy stomatologii, to akurat jestem na czasie, to konia z rzędem temu, kto się na tym wszystkim połapie, z tym wszystkim połapie i rozpozna. Zdarzenie było takie, że zmieniłam oczywiście stomatologa, poszłam z córką, no i córka potrzebowała znieczulenie. Po czym po przyjściu, za które oczywiście zapłaciłam 20 zł, po przyjściu do domu mówi do mnie, że uprzednio potrzebowała znieczulenie, takie otrzymywała, ale oczywiście nikt od niej pieniędzy nie żądał. No więc do komputera, do internetu, jak to tam sprawa wygląda. Przychodzimy na następną wizytę. Mówię pani doktor, dlaczego? No bo ja mam tutaj takie które tak tam działają szybko i tak dalej, ale proszę bardzo, no jest także i na fundusz oczywiście. No to ja mam pytanie, dlaczego takiego pytania nie kieruje się do pacjenta, czy jeżeli jest matką, to do matki, jakie to znieczulenie sobie życzy pacjent, prawda? A tutaj właśnie sytuacja jest jakby z góry narzucona i teraz pytam się, ja wyszłam na korytarz, przyglądam się na te wszystkie wywieszki. Oczywiście, znieczulenie kosztuje tyle i tyle, ale w odniesieniu do funduszu, bo pani przyjmuje na fundusz, no naturalnie takich informacji nie ma. Proszę bardzo, należy sprawdzić te gabinety, zobaczyć. Ja nie mówię, żeby nie wywieszać informacji dotyczącej jakichś dodatkowych spraw, natomiast niech też będzie informacja dotycząca no Narodowego Funduszu, do korzystania z usług z funduszu. Czego dotyczą, w jakich proporcjach, do jakiego zęba i tak dalej, bo to już okazuje się, że bardziej szczegółowo nie chcę w temat wchodzić. To jest jedna rzecz. Teraz druga płaszczyzna to ginekolodzy. No, znana mi jest bardzo dobrze. Co tam się robi, to proszę bardzo, mam pytanie. Proszę, jeśli to jest możliwe, posprawdzać ciężarne, skąd otrzymują zwolnienia lekarskie. Pierwsza wizyta, proszę bardzo, jeżeli gabinet funkcjonuje również z funduszem, to przychodzi, tak, tam jest dokumentacja, cała reszta, prywatny gabinet i tam się dokonuje aż do końca. Jaki wybór ma ta ciężarna? Żadnego. A więc jeżeli lekarz pracuje w poradni, która jest refundowana przez fundusz i ma swój gabinet, to proszę bardzo, przejść się, zobaczyć, ile ciężarnych dostaje z gabinetu, z funduszu zwolnienia, a teraz się nie widzi ciężarnych w okienku pocztowym, nie widzi się w szkole, nigdzie. Ja nie widzę ciężarnych nigdzie, bo wszystkie są na zwolnieniach. Ciąży zrobiło się patologię. No jest to super sytuacja dla właśnie takich ludzi, którzy są mocno nieuczciwi, a powiem tak, nie mówię, że wszyscy są nieuczciwi, bo to rzeczywiście byłoby bardzo no bolesne i dla tych, którzy są uczciwi, bo i tacy są i tacy, ale powiem, że z góry czy czwarte to jest tak grasuje jak nasz rząd dzisiaj. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja powiem tak, że ciężarne są objęte szczególną opieką i wszystkich zachęcam do odwiedzania gabinetów nie prywatnych, tylko publicznych. W publicznych gabinetach otrzymają naprawdę pomoc taką, jaką powinny dostać. To jedno. A drugie pani mówiła o stomatologu. Oczywiście, żyjemy w XXI wieku i należy się nam znieczulenie przy rwaniu zęba czy jakiejkolwiek innej operacji. To, że lekarze, stomatolodzy o tym nie mówią, no to korzystają z tego, że pacjenci o tym nie wiedzą. Tak jak mówiłam już na początku, dobrze jest dać znać o tym Narodowemu Funduszowi Zdrowia i oni wymogą po prostu wywieszki na gabinetach lekarskich i wywieszki informacyjne.
Proszę bardzo, halo. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Halo.
Chyba się nie słyszymy. Proszę uprzejmie, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Szczęść Boże.
Jest pani na antenie, bardzo proszę.
Ja dzwonię z okolicy województwa zamojskiego. Chciałabym po prostu pozdrowić w studiu ojca i panią lekarz przewodniczącą na temat tego wszystkiego. U nas w parafii Komarów tutaj pracował kiedyś pan doktor Wiesław Lipko świętej pamięci. Był bardzo ofiarny, on nie szczędził sił, szedł do każdego chorego na pomoc, prowadził i izbę porodową, i ośrodek zdrowia. Był sam. 50 lat pracował w parafii Komarów tutaj właśnie. I tutaj właśnie chciał kiedyś, mówi, jeśli zachoruje, to po prostu chciał tutaj leżeć, jak zachorował. później przy tej chorobie ciężkiej, której cierpiał tak jak pacjenci. I został pochowany tutaj właśnie, że ludzie przyjdą zawsze i pomodlą się za to wszystko, które tam czynił to wszystko dla nas i pomoc niósł. I klękał nieraz na kolanach i ratował, czy wypadek, nie daj Boże, czy coś. I chciałabym pozdrowić właśnie przy tej audycji wszystkie hospicja, tak u nas tu niedaleko Zamościa, w Łabuńkach. Jak oni pracują ofiarnie, siostry zakonne, nie szczędzą sił. Tak ludzie mówią, że bardzo tak pięknie tam jest, wszystko zadbane i no naprawdę... Pani doktor, jeśli tak mogę wyrazić, i pozdrawiam panią doktor Urszulę Krupę, która broni ojczyzny naszej, broni naszego państwa i broni ludzi. I no ile może to broni na to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Za to wszystko.
Boże.
Dziękuję za audycję, że się dodzwoniłam właśnie i pozdrawiam wszystkich ofiarnych lekarzy. Po prostu może już ich nie ma. Nie mam tak wiele lat. Ale to, co pamiętam, to ci lekarze to są już na emeryturach, ale wyrażali się bardzo dobrze i opiekowali się. Jak były szczepionki, jak był ten właśnie Czarnobyl, co wybuchło, to wszystko. Ile pan doktor tutaj dzieci szczepił. Myśmy ja urodziłam 12 dzieci. Jeden chłopaczek mi zmarł, a wychowałam 11 dzieci. To on nigdy ode mnie grosze nie wziął, pan doktor Lipko, Wiesław, w świętej pamięci. I tylko nie patrzył na grosz. Tylko zawsze miał nie tylko dla mnie, a dla innych też biednych. I ile on szczepionek udzielał tutaj, pomagał. No i pozdrawiam lekarzy.
Bardzo dziękujemy za ten telefon, ale na pewno, i tu muszę panią pocieszyć, jest wielu i myślę, że zdecydowanie więcej tych ofiarnych lekarzy dzisiaj, niż mniej. Ja sam spotkałem takich i rzeczywiście wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Także pracujących w hospicjach, w zakładach opieki paliatywnej, w całej służbie zdrowia. No i jeżeli słuchają nas także gdzieś w szpitalach, czy personel medyczny, czy sami pacjenci, to także bardzo serdecznie wszystkich was pozdrawiamy. Pani przewodnicząca.
Jak to przyjemnie słuchać, że są tacy lekarze i mogę pani zapewnić, że większość pracowników służby zdrowia naprawdę pracuje ofiarnie. Tak się czasem zdarza, że ci, którzy się trafiają w tym środowisku, nie tacy, którzy powinni być, rzucają cień na całe środowisko, ale myślę, że rdzeń tego środowiska jest naprawdę zdrowy i dobry.
Słucham Radio Maria. Prosimy bardzo. Halo? Rozłączyły nam się telefon. Proszę uprzejmie. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Witam. Ja dzwonię z południowej Polski i chciałem takie dosłownie jedno zdanie przeczytać, które obrazuje tą naszą służbę zdrowia. To jest z rankingu Eurohealth, jeśli dobrze czytam, Consumer Index, instytucji, która ocenia jakość służby zdrowia w krajach europejskich. Polska znalazła się na 26. miejscu na 33 badane kraje. To jest tyle cytatu z jednej z gazet. To jest 2 października ta gazeta. I tak przypadkowo mi wpadła w ręce. To tyle, jeśli chodzi o to, jeden temat. A drugi temat, nawiązując do tego, co mówił ojciec dyrektor i ten pan, który mówił, że tych pieniędzy jest mało, to oni też tak już też częściowo o tym wspominali. Chodzi po prostu o to, że no, zarządzanie tu jest całym rozwiązaniem tego wszystkiego, czyli Sejm, Senat. No i jak mamy teraz przykład tej afery hazardowej, tak samo było z Rywinem, tak samo było z Misiakiem i dopóki tam nie będzie wyczyszczony ten rak, tak używając tego medycznego pojęcia, nie będzie tam wycięty, ale nie tak, że tylko Rywin i stop i nic dalej, to się nie da tak raka częściowo usunąć i już będzie dobrze. To musi być to gruntownie, przecież ktoś wnioskował, składał wniosek jakiś poseł, on się podpisał pod wnioskiem, żeby tą ustawę przegłosowali. Ktoś inny, jakiś prawnik, pisał tam to. To wszystko można sprawdzić i to trzeba wziąć to, co było z Rywinem, to, co było z Misiakiem i to, co jest teraz. I tych posłów tam po prostu no jakoś dojść do tego, bo jak to nie będzie zrobione, to my możemy sobie mówić o służbie zdrowia, bo tam są posłowie, którzy 20 lat tam siedzą w tym wszystkim i po prostu psują. Korupcja się szerzy. Jak sobie ustawę można kupić, no teraz złodziej taki nowoczesny, to już nie idzie, nie kradnie, żeby go złapią, to w sądzie mu powiedzą, że niezgodnie z ustawą. To sobie kupi ustawę i on teraz kradnie zgodnie z ustawą. No to się nadaje do kabaretu. No ale to jest taka nasza rzeczywistość niestety. No i dopóki tam nie będzie ten rak wycięty, no to my się tu będziemy kłócić, my będziemy podupadali na zdrowiu, te rankingi będą takie, jak cytowałem. No i to, no nie ma wyjścia, musi to być zrobione gruntownie, a nie tak powierzchownie, że tylko się zrobi tą aferę hazardową i stop. To musi być komisja do tej afery hazardowej, a druga komisja do zbadania tam w przeszłości to wszystko wyczyścić. Bo się mówiło, że sądy się same oczyszczą. No teraz się powinny Sejm oczyścić, ale czy on zrobi to? Na pewno nie. Tak samo jak sądy się nie oczyściły, tak samo i Sejm się nie oczyści. A trudno wymagać od wyborców, żeby wyborcy czyścili to, no bo by musieli wszystkich posłów wywalić i wziąć tylko tych, którzy tam idą pierwszy raz. Ale to się powtórzy. No musiały być ustawy, które by temu zapobiegały wszystkiemu. No, tak to jest. No, jeżeli Tusk będzie nas oszukiwał i tak powierzchownie to wszystko robił, no to będziemy mieli z tą służbą zdrowia kłopoty i ze wszystkim, bo we wszystkich dziedzinach źle się dzieje. A dlatego się źle dzieje, bo tamten rak się toczy, no i nie ma wyjścia innego. No, my możemy głosować, robić co chcieć, no, jak tam się to nie wyczyści, to nie ma wyjścia.
Dziękujemy. Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże.
Ja znam ten ranking i to 26 miejsce Polski i tutaj dokładnie widać, jak polska służba zdrowia jest niedofinansowana, ponieważ ranking obejmował wszystko, co dotyczy służby zdrowia. Nie da rady z tymi pieniędzmi skoczyć na pierwsze miejsce, na przykład. Medycyna jest sztuką bardzo drogą, bo coraz lepsze jest leczenie, coraz lepsze są leki i coraz lepsza aparatura. A to wszystko kosztuje. To wszystko kosztuje bardzo drogo. Więc jeżeli chcemy mieć medycynę na poziomie światowym, to nie możemy skąpić na nią pieniędzy. Zwykle tak jest, że w państwach demokratycznych i w państwach, które przodują na świecie, to medycyna i oświata jest na pierwszym miejscu. U nas od 50 z górą lat jest na ostatnim miejscu i oświata, i medycyna. Naprawdę, dalej tak nie można. Dalej tak nie można, bo prowadzi to do krachu.
Radio Maryja, halo?
Tak, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Pani. Szczęść Boże. Prosimy, jest Pani na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię jestem pielęgniarką. Pracuję 41 lat. I na przestrzeni tego okresu miałam okazję obserwować, co się dzieje, jak się dzieje. I najbardziej przykre jest to, że w tej chwili postępowanie w ogóle służby zdrowia. Nie twierdzę, że wszystkich, ale jest bardzo dużo osób, które niestety liczą pieniądze, pacjent się nie liczy i taka jest niestety przykra prawda. Nie ma podejścia do pacjenta, nerwowo się podchodzi do pacjenta. Początki mojej pracy to były takie, że naprawdę żeśmy miały dużo i sprzęt niejednorazowy i nie takie ten, ale człowiek zawsze znalazł czas na pacjenta, uśmiechał się, w nocy się chodziło w oddziale. A w tej chwili, no niestety, jest to przykre. To jest takie moje po prostu zdanie na przestrzeni tych 41 lat mojej pracy. A pracuję dalej.
Dziękujemy.
No, szczęść Boże.
Wszystkiego dobrego dla Pani, szczęść Boże.
Dziękuję ślicznie, szczęść Boże.
Tak jest rzeczywiście, ale nie wzięła Pani pod uwagę tego, że my jesteśmy naprawdę bardzo przepracowani. Jak robiono restrukturyzację, to przede wszystkim zrestrukturyzowano personel medyczny. I w tej chwili i pielęgniarki, i lekarze naprawdę są zapracowani. Naprawdę są zapracowani. Jeżeli na oddziale, który liczy 60 łóżek, zostaje na dyżurze dwie pielęgniarki, no to proszę, zresztą co ja będę pani mówiła? Przecież pani doskonale o tym wie. To one nie mają czasu na to, żeby się naprawdę zająć pacjentem, żeby tego pacjenta pielęgnować, tak jak mówi ich zawód. One ledwo mają czas podrapać się w nos.
27 minut po 23. Myślę, że to już jeden z ostatnich telefonów. Prosimy, halo.
Halo.
Proszę uprzejmie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Zawsze dziewicy.
Proszę ojca, ja to mam taką propozycję, żeby, jestem zdecydowanym przeciwnikiem, żeby prywatyzować szpitale publiczne, bo przecież one zostały wybudowane z pieniędzy podatników i należą do narodu. Ale mam taką propozycję, żeby pieniądze nie szły w struktury, to znaczy jak najmniej pieniędzy, żeby szło w struktury, to proponuję, żeby te 10% tak podzielić, żeby część pieniędzy była tylko na szpitale, bo i po prostu, żeby tam były te pieniądze no takie solidarnie zgromadzone. A resztę ludzie mają prywatne te konta emerytalne, żeby były przy pacjencie i mogłyby to być jakieś wspólne takie gromadzone pieniądze przez rodzinę czy przez jakieś wspólnoty, prawda? Czy choćby indywidualnie. Niektórzy ludzie całymi latami się nie leczą i mogliby dużo tych pieniążków zgromadzić, prawda? I po prostu, a na przykład jeżeli chodzi o to podstawowe leczenie w przychodniach, no to nie wszystkie, nie każde zaziębienie trzeba antybiotykiem leczyć, prawda? A ludzie, w ogóle młodzież, bardzo sobie lekceważą dbanie o zdrowie, prawda? Widzimy, jak chodzą z gołymi głowami zimą, porozpinani, z gołymi pępkami dziewczyny, prawda? I za to potem płacą inni. A tak, gdyby mieli ze swojego konta płacić na to podstawowe leczenie, no to wtedy bardziej by się może dbali o tą profilaktykę, prawda? I przede wszystkim pieniądze miałby pacjent. Byłyby przy pacjencie, a nie szłyby w struktury, prawda? Tylko leczenie szpitalne jest bardzo drogie, no to już wtedy jest inna sytuacja i musi w tym wypadku być jakaś solidarność, prawda? Czyli jakiś procent z tej składki, dajmy na to 4%, niech by był przeznaczony na szpitale czy na rehabilitację. Teraz jeszcze inny problem, jak chciałam poruszyć, to właśnie to, że odnośnie wyborów, że ludzie dlatego są tak zawiedzeni, że wybierają ludzi nieznanych, prawda, na podstawie wizerunków, jakichś tam, prawda, sloganów i tak dalej. No i przed chwilą ksiądz Rydzyk powiedział, żebyśmy się organizowali przy parafiach i powinno być to życie zorganizowane, bo list do Koryntian o tym mówi, że cierpienie jednego ma być we wspólnocie cierpieniem wszystkich. Jeżeli ktoś grzeszy, to nieście Kościołowi, wszystko badajcie, wszystko sprawdzajcie. No ja myślę, że właśnie ta wspólnota, Kościół, parafialny i jest odpowiedzialny za każdego członka tej wspólnoty i wszyscy powinni sobie jakoś wzajemnie pomagać i wspólnie się naradzać, tak jak w Radiu Maryja. Ale ksiądz Rycyk mówił, że my to mamy organizować. A przecież Radio Maryja prowadzą księża. Prowadzą to w odpowiedni sposób, prawda, ze spokojem, z kulturą. No i właśnie tutaj ja widzę, no i przecież Ewangelia mówi o tym, że to właśnie księża są do tego zobowiązani, żeby tak zorganizować życie przy Kościele.
Ewangelia mówi, że wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni, jedni i drudzy, prawda?
No, ale
jedni i drudzy, to prawda, ale pewne pomysły, które państwo mają.
No chętnie by się zgłaszali, mamy dużo,
no
ale
więc
nie ma,
właśnie.
Ale brakuje tej organizacji, prawda?
Rozumiem o czym pani mówi, tak? natomiast zwracałbym zawsze uwagę, żeby próbować robić to razem, prawda? Żeby wesprzeć proboszcza w jego inicjatywach.
No ale żeby były te inicjatywy.
To prawda, a z drugiej strony ludzie, którzy mają jakąś inicjatywę, jakiś ciekawy pomysł,
no
niech to zaproponują, prawda?
No tak, ale...
Zawsze razem, nigdy nie idźmy na takie myślenie,
no
że...
nie zawsze mieli nas ochotę wysłuchać.
To
nie?
przekonajcie.
Tak, no słyszałam kiedyś, jeden pan się wypowiadał, jak to jest w Ameryce, że ludzie po prostu... No zbierają się na jakiejś agapie, prawda, w kościele gdzieś jest jakaś sala, pomieszczenie i po prostu mówią o tych sprawach, które je bolą i wspólnie naradzają się i można po prostu zaprosić tych ludzi, wyborców i ich rozliczać potem, nie?
To prawda.
I drugi raz ich potem nie wybrać i po prostu ich zapytać, dlaczego nie wywiązali się z tych przyrzeczeń.
Tak jest. Pamięć trzeba mieć. Bardzo dziękuję pani za ten telefon.
Tak?
I ta zachęta, żeby tutaj te działania, dobre działania dla drugiego człowieka, zawsze starać się podejmować razem. Podejść do proboszcza, porozmawiać. Może nie od razu wszystko z różnych racji się uda, ale nie rezygnować. Sobór Watykański II mówi o tym wielkim znaczeniu ludu Bożego. I tutaj nie dajmy takiego sobie myślenia, że coś gdzieś tam pod prąd, że ktoś, prawda, nie chce i tak dalej, i tak dalej. Spróbujmy się nawzajem zachęcać i przekonywać do dobrych inicjatyw, prawda?
Tak. Dzielić się przede wszystkim doświadczeniami.
Dokładnie.
Bo wielu ludzi ma bardzo dobre doświadczenia i mogą, są to tak zwane skarby chyba, prawda? I można by było wykorzystywać różne talenty, które są przy kościele, no bo w tym bardziej, jeżeli 90% jest ochrzczonych, prawda?
Tak jest. I Kościół także bardzo wiele robi w zakresie służby zdrowia, nie tylko prowadząc szpitale, hospicja, prawda, ale także nawet Caritas, który zajmuje się ludźmi uboższymi, i tutaj wspiera te rodziny, to także jest pewna profilaktyka w zakresie służby zdrowia. Bardzo pani dziękuję za ten telefon.
Muszę powiedzieć a propos tej dzielonej składki. No to jest dla mnie propozycja naprawdę nie do zrealizowania. Ta składka, jak pani wie, jest 10% w tej chwili i ja mówiłam na początku o zamykaniu szpitali, a pani chce jeszcze tą składkę podzielić. Dopóki jest jeden płatnik, to nie ma mowy o tym, żeby cośkolwiek z tego uszczęknąć, że tak powiem, dlatego że to są strasznie małe pieniądze. Ja mówiłam, że medycyna wymaga dużych pieniędzy, bo jest droga, po prostu jest droga. Jest wyjście z sytuacji, chce pani zbierać, no to trzeba otworzyć następnego płatnika i można tam otworzyć sobie konto i te pieniążki sobie zbierać. Ale tutaj w tej chwili naprawdę nie masz czego.
Pani przewodnicząca, czas naszych rozmów dobiega końca, zatem dwa zdania, przynajmniej takiego podsumowania tych telefonów. Podsumowanie.
Powiem tak, było dużo tutaj narzekań na służbę zdrowia, ale mnie się wydaje, że w stosunku do tego, co służba zdrowia ma, to naprawdę działa dobrze. Ale stoimy naprawdę w obliczu olbrzymiego krachu w służbie zdrowia. Solidarność robi wszystko, żeby ten krach zatrzymać. Będzie teraz posiedzenie Komisji Trójstronnej poświęcone tylko i wyłącznie służbie zdrowia. Mam nadzieję, że wypracujemy jakiś konsensus. Wiem, że na przykład na Dolnym Śląsku konwent powiatów dolnośląskich wystosował ultimatum do Narodowego Funduszu Zdrowia. To ultimatum skończyło się dzisiaj i jeżeli my nie dostaniemy pieniędzy dodatkowych na to, żeby otworzyć szpitale, to najprawdopodobniej zaskarżymy fundusz do sądu. Nie może tak być, że szpitale są zamykane. Nie może tak być. Tego nie ma w żadnym kraju europejskim, a nawet w trzecim świecie. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Pani Hanna Trochimczuk-Fidut, przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk była naszym gościem. Ja na zakończenie jeszcze, pani przewodnicząca, przypomnę ten artykuł 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszy punkt: każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Drugi: obywatelom niezależnie od ich sytuacji materialnej władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielenia świadczeń określa ustawa. I trzy: władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. A teraz czas naszej modlitwy, więc módlmy się za wszystkich, którzy posługują w służbie zdrowia, którzy tutaj trudzą się tak, by ulżyć cierpieniom osób, które cierpią, a więc osobom chorym w wieku podeszłym, wszystkim doświadczonym. I módlmy się także za samych pacjentów. Teraz, jeżeli, kochani, jesteście w szpitalach, zwłaszcza w domach, jeżeli jesteście gdzieś może na oddziałach paliatywnych, mam na myśli samych pacjentów, ale także pielęgniarki, lekarzy, cały personel, to teraz modlimy się w zgodnej modlitwie za was.